Będę mówił ważną rzecz, którą Pan kładzie mi na sercu, więc chciałbym, żebyśmy się wyciszyli teraz. I Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś mówił do nas. I Panie, pomóż nam przyjąć objawienie. Pomóż nam przyjąć to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego istniejesz? Dlaczego Bóg powołał Cię do istnienia? Dlaczego jesteś? To jest bardzo ważne pytanie i dobrze jest znać odpowiedź na to pytanie. Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Czy musiał to zrobić? Nie. Ale jednak to zrobił. Jest pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg powiedział, stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo? Widzicie, Bóg, Biblia mówi, nas naucza, że Bóg ma naturę Ojca. Żaden ojciec nie jest spełniony do końca, nie mając potomstwa i dzieci. Amen. To ojcostwo nigdy nie jest pełne. Bóg, który ma naturę Ojca i On potrzebował, stworzył człowieka, stworzył Ciebie, powołał nas do istnienia, dlatego że chciał mieć dzieci. Kilka razy z żoną modliliśmy się o to, żeby kobiety, które nie mogły mieć dzieci, miały dzieci. Bo miały pragnienie. Bo jest coś w człowieku też, coś z Boga. Więc Bóg miał pragnienie. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Adama, człowieka. Obdarował go. Boże Słowo nas naucza, że dał mu panowanie nad dziełem swoich rąk. Adamowi nic nie brakowało. Miał wszystko, co chciał i co pragnął. Pomyślcie, dał mu panowanie nad dziełem swoich rąk. Stworzył ziemię, dał mu na mieszkanie. Umieścił go w ogrodzie Eden, pobłogosławił go. Ale Adam nie miał jednej rzeczy. Nie miał boskości. I wiemy, że Bóg też jest miłością. Amen. Żeby miłość była spełniona, taka dokonana, dopełniona, zawsze potrzebuje wzajemności. Amen. Miłość, która dziś nie ma zwrotu, jest niespełniona. Bóg jest miłością, więc oczekiwał, że Adam pokocha go. Zasadził dwa drzewa w ogrodzie. Drzewo życia, poznania dobra i zła. Miłości, kochani, nie można nikomu narzucić. Nikogo nie można zmusić do tego, żeby kochał. Bo to jest wybór serca, decyzja, która oczywiście jest połączona z cudownym uczuciem, odczuciem, emocjami. Tak nas Bóg stworzył. Ale nikt nikogo nie może zmuszać do kochania. Bóg nie mógł zmusić Adama, żeby go kochał, ale oczekiwał tego, że kiedy stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, umieścił go w cudownym miejscu, dał mu wszystko, oczekiwał zwrotu i zastanawiał się, co wybierze. wróg przyszedł do człowieka i powiedział mu tak: jeśli spożyjesz z tego drzewa, będziesz jak Bóg. Adam wiedział, że mu brakowało boskości. Adam nie miał w sobie natury Boga, bo Adam został stworzony z prochu ziemi. Więc wróg przyszedł i powiedział: jeśli spożyjesz, będziesz jak Bóg. Więc człowiek wziął i zjadł, spożył i nie stał się jak Bóg. Został oszukany i okłamany i umarł duchowo. Chcę ci powiedzieć taką rzecz. Fundamentem działania diabła jest ciągle ta sama rzecz. On jest ojcem kłamstwa. On zawsze chce zdetronizować Boga, w to miejsce umieścić człowieka, po to, żeby poprzez niego działać, kontrolować, rządzić i zaspokajać swoje diabelskie pomysły. On potrzebuje ciała. Każdy demon potrzebuje ciała, żeby zaspokoić siebie. Więc człowiek umarł. Złamał przymierze z Bogiem. Wiecie, Bóg oczekiwał, że Adam wybierze. Że Adam wybierze, że będzie go kochał. A tak naprawdę Adam sięgnął ręką po coś, żeby zaspokoić jeszcze siebie. Nie wybrał miłości do Boga. Wybrał miłość do siebie. Będę jak Bóg. Złamał przymierze i ludzkość z tego powodu zaczęła ponosić straszne konsekwencje. Straszne. Kiedy patrzymy na historię opisaną w Biblii, zobaczymy, że Bóg, który ma naturę Ojca, ciągle szukał. Chciał zbudować przymierze z człowiekiem, taką bliską relację i więź. Miłości, bliskości. Po potopie zawarł przymierze z Noem, bo Noe był sprawiedliwy. Ale z historii wiemy, że pokolenia po tym złamały to przymierze. Powołał Abrama, zawarł z nim przymierze, dał mu obietnicę. Powstał naród, ale naród złamał przymierze z Bogiem. A więc człowiek ciągle łamał przymierze. Więc Bóg wymyślił plan. Potrzebował kogoś, potrzebował takiego przymierza, które nie będzie mogło być złamane. Będzie trwałe. Wiedział, że człowiek, który zgrzeszył, przyjął naturę grzesznika, nie będzie w stanie trwać w przymierzu. Nie był w stanie i nie będzie w stanie. Ciągle będzie łamał to przymierze. Co to jest przymierze? Kochani, przymierze to nie jest kontrakt na takiej zasadzie, że wymiana rzeczy, finansów, zawieramy ze sobą kontrakt finansowy. To nie na tym polega. Przymierze zawsze wymaga dwóch grup. I te dwie grupy mają reprezentantów, którzy spotykają się razem i oni zawierają ze sobą przymierze. I poprzez to przymierze całe grupy wchodzą w przymierze. W kulturze wschodu ojcowie rodzin, rodów zawierali przymierze ze sobą i to oznaczało, że całe rodziny były w przymierzu. A więc w jaki sposób to się odbywało? Więc ci reprezentanci decydowali się na to. Zawsze był udział krwi w przymierzu. Dlaczego? Bo prawdziwe przymierze to nie jest kontrakt, to jest wymiana życia, dawanie jednego życia drugiej osobie, a krew reprezentuje życie. Więc w każdym przymierzu musiała być krew. Krew reprezentuje życie. Bez krwi nie ma życia. Amen. Więc ci reprezentanci tego przymierza, kiedy się spotykali, nacinali sobie przedramię albo nadgarstek, albo tutaj. I chwytali się za ręce albo tak, po to, żeby te nacięcia spotkały się, żeby jedna krew dotknęła drugiej krwi. W ten sposób mówili tak, jesteśmy braćmi poprzez krew, braćmi przymierza, jesteśmy jedno. Podnosili swoje ręce i przysięgali na kogoś, kto jest większy od nich, więc najczęściej na swego Boga, żeby zatwierdzić tą przysięgę, jakby podeprzeć ją. I potem była uczta przymierza. Blizny zostawały do końca życia. One reprezentowały: jestem w kimś w przymierzu krwi. Blizna się goiła, ale zostawał ślad. To była wymiana życia. Oddaję swoje życie dla ciebie i za ciebie, jeśli będzie potrzeba. A ty czynisz to samo w stosunku do mnie. Bóg Ojciec pragnął przymierza, które jest nie do zerwania. Kiedy jest napisane w liście do Hebrajczyków, gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, powiedział tak, przysięgam na samego siebie. Szósty rozdział, 13 wiersz. Złożył mu obietnicę i powiedział Abrahamowi, przysięgam na samego siebie, że ją wypełnię. I Bóg wypełnił obietnicę wobec Abrahama. Początek zobaczył, będąc jeszcze za życia. Resztę zobaczył z drugiej strony, ale wypełnił obietnicę. Kochani, wieczność jest w Bogu. My patrzymy i żyjemy w czasie przechodzącym. Było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Bóg mówi, ja jestem. Nie ja byłem, nie ja będę. Zawsze mówi, ja jestem. Wieczność jest w Nim. Bóg mnie zobaczy jutra, to jutro zobaczy Jego. On wszystko widzi tak, jakby było dzisiaj. I dlatego powiedział Abrahamowi, przysięgam na samego siebie, że zobaczysz, że wypełnię obietnicę. My często myślimy w kategoriami ziemskimi. Abraham zobaczył początek, ale zobaczył pełnię z drugiej strony. Więc Bóg, dlaczego, w jaki sposób Bóg zaplanował, żeby uczynić przymierze z człowiekiem, przymierze, które nigdy nie może być zerwane. Kiedy powiedział do Abrahama, przysięgam na samego siebie, to coś mówi. Podjął plan. To dlatego Jezus musiał stać się człowiekiem i przyjść na ziemię. Wiecie, że Boże Słowo mówi, że Jezus w doskonały sposób wypełnił prawo i zakon? Ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dopóki chodzimy po tej ziemi, nie będziemy w stanie tego zrobić. Jezus Chrystus był Bogiem i był doskonałym człowiekiem, który wypełnił Boże prawo za ciebie i za mnie. Był w doskonały sposób posłuszny. Posłuszny aż do śmierci. Miał cudowną wiarę, której nie ma żaden z nas tutaj. To dzięki jego wierze na ziemi wszystko zostało uwolnione. Nie dzięki twojej wierze, dzięki jego wierze. Bóg postanowił stać się człowiekiem i przyjść na ziemię doskonałym człowiekiem. Jest napisane, że Jezus wyszedł od Ojca, został zrodzony z Ojca, nie stworzony jak Adam. Zrodzony z Ojca, przyszedł z Jego naturą. Doskonały człowiek, a jednocześnie Bóg w ciele. Bóg, który objawia Ojca i powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Doskonały Bóg, doskonały człowiek. Bóg zawarł przymierze tak naprawdę z samym sobą poprzez Syna. Ponad 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy żył prorok Izajasz, Bóg to zapowiedział. Księga Izajasza, 43 rozdział. Tak naprawdę to trzeba byłoby zacząć od 42. Bóg mówi tak. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał. Nie wyda na zewnątrz swojego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie. Ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. A potem w 6 wierszu mówi do Syna. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości. Ująłem Cię za rękę, strzegę Cię, uczynię Cię pośrednikiem przymierza. Przymierza z ludem. Uczynię Cię światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności, mówi do syna w 49. Izajasz 49:5. Teraz zaś mówi Pan, a tutaj syn mówi, Pan, który mnie stworzył swoim sługom od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela. 6. wiersz mówi, to za mało. Bóg mówi teraz do syna, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć tylko plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. W 8. wierszu Bóg mówi do syna takie słowa. W czasie łaski wysłuchałem cię. W dniu zbawienia pomogłem ci. Stworzyłem cię i ustanowiłem pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj. Porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Jaka była odpowiedź syna? List do Hebrajczyków. 10. rozdział. Od 5. wiersza. Przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, jak napisano o mnie w zwoju księgi. 10. wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nie będziemy uświęceni, jesteśmy uświęceni raz na zawsze. Poprawek nie ma. Mocą tej woli, czyjej woli? Jezusa. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Jezus powiedział, Ojcze, zgadzam się, przyjdę na ziemię. Bóg zaplanował wieczne i nierozerwalne przymierze. Na czym polegało to przymierze? Widzicie, można by powiedzieć sobie tak, dlaczego ktoś musiał ponieść śmierć? Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Kochani, Bóg jest tak czysty, tak święty, tak doskonały, tak potężny, że żaden człowiek grzeszny nie jest w stanie, nie byłby w stanie po prostu popatrzeć na Niego. Kiedy Mojżesz kiedyś prosił Boga, Panie, pokaż mi swoją chwałę. Bóg powiedział tak, mojego oblicza Mojżeszu nie możesz widzieć, bo umrzesz. Bo umrzesz. Pomimo tego, że to był bardzo pokorny człowiek, sługa Pana. Powiedział, przyjdę, ale swoją ręką osłonię cię. Zobaczysz mnie tylko z tyłu. Oblicza mojego nie możesz widzieć. I kiedy Boża obecność jakby przyszła, Mojżesz padł przerażony i mówi: jestem przerażony. Gdyby go Bóg nie osłonił, padłby martwy tam. Bóg jest zbyt czysty i święty, aby móc patrzeć na grzech czy na zło. On nie może na to patrzeć. Jest zbyt czysty i święty. To dlatego ktoś musiał stać się pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Jezus przyszedł z nieba do człowieka, do ludzkości, żeby pokazać i powiedzieć im o Ojcu. Wrócił tam z powrotem jako przedstawiciel. Dwa przymierza. Z jednej strony Bóg reprezentuje siebie, niebiosa. Z drugiej strony Jezus Chrystus, doskonały człowiek, reprezentant ludzkości. Doskonały, czysty, święty, nienaganny. To wieczne przymierze, ono przyszło przez krew. Kochani, potrzebowaliśmy, ludzkość potrzebowała kogoś, kto będzie mógł, kto złoży swoje życie na ofiarę. Kto zapłaci życie swoje po to, żeby otworzyć drogę. Jezus zapłacił swoim życiem, żebyś ty i ja miał dostęp. W Starym Testamencie ten najwyższy kapłan raz do roku, w Dzień Pojednania, składał ofiarę za swój własny grzech, za grzech ludu. To była ofiara całopalna, świętość nad świętościami. Ona reprezentowała Jezusa. Brał krew, wchodził do miejsca świętego z tą krwią, szedł za zasłonę, 7 razy kropił przebłagalnie. Przebłagalnia to była taka złota płyta z 2 cherubami, która spoczywała na arce. Tam była Boża obecność. 7 razy kropił przebłagalnie. Boże Słowo nas naucza, że Jezus Chrystus stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Amen. Kapłan brał 7. Dlaczego 7 razy? Jezus 7 razy przelewał swoją krew. 1 raz w ogrodzie Getsemane. 2 raz, kiedy go pochwycili, zakryli mu oczy i zaczęli z niego szydzić, bili go pięściami po głowie i mówili: jesteś prorokiem, no to proroku, kto cię uderzył? To jest zapisane tutaj. 3 raz. Uważają cię za króla, to wsadzili mu cierniową koronę na głowie. Krew ciekła. 4 raz. Plecy. 1 rana. 5 raz. Ręce do krzyża. Tu przybili mu gwoździe. 6. Stopy. 7. Bok. 7 razy. Stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów. ależ ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Jest napisane, że Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia raz na zawsze. Jezus już nigdy za nikogo umierać nie będzie. Wylał swoje życie. Stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Co to znaczy? On wziął twój i mój grzech na siebie. Wziął karę za ten grzech na siebie. I tak umarł. I w ten sposób stał się pośrednikiem przymierza z Bogiem. Był posłuszny Ojcu aż do śmierci. Jezus musiał przelać swoją krew, żeby nas odkupić. Stał się naszym pośrednikiem do Boga Ojca. Kara za grzech została przebaczona. Jest napisane, że Ojciec powiedział o nim tak do syna: przysiągł Pan i nie pożałuje. I powiedział tak: tyś kapłanem na wieki. Bóg Ojciec uczynił swego syna arcykapłanem i on wszedł z własną krwią do świątyni nie ręką zbudowaną, do samego nieba, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jest napisane, ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Czyli nieustannie sprawuje funkcję arcykapłana przed Bogiem Ojcem. Dlatego też jest napisane, może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Bóg Ojciec zawarł przymierze z Synem. I to jest przymierze już nierozerwalne. Ono już jest nie do złamania. To, co ty i ja możesz zrobić, to tylko się podłączyć pod to. Przez wiarę. Bo On reprezentuje dzisiaj ciebie tam. Przed świętym Bogiem otworzył dla ciebie drzwi do miejsca, do Bożej obecności i każdy może tam wejść. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, nieskalanego, odłączonego od grzechu, wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać najpierw ofiarę za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, kiedy ofiarował siebie. Potrzebujesz zrozumieć taką rzecz. Na czym polega nowe przymierze? Bóg sam powiedział. Takie zaś jest przymierze, które zawrę, mówi Pan. łaskawy będę na nieprawości ich, a ich grzechów nigdy nie wspomnę. Bóg powiedział: nigdy. Wiesz, kto ci przypomina? Bóg powiedział tak: nigdy nie wspomnę już tego. Wróg przychodzi i przypomina ci tą przeszłość, to co zrobiłeś, zrobiłaś, oskarża ciebie. Przynosi ci poczucie winy, potępienia. To cię okrada z wolności, z radości. Nie możesz wziąć dziedzictwa swego. Nie możesz chodzić w wierze. Czujesz się gorszy, gorsza. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, tak było w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Coś ci powiem. Twoje sumienie może oczyścić tylko krew baranka, nie twoje starania. Wielu wierzących nie rozumie, czym jest dzieło odkupienia. Starają się być lepszymi chrześcijanami, nie wychodzi im. Starają się przez dobre uczynki zasłużyć na przychylność Boga i ciągle widzą, że jeszcze czegoś brakuje, jeszcze nie to, to jeszcze nie ten poziom. Coś ci powiem. Nie wypełnisz Bożego zakonu. To jest niemożliwe. Był ktoś, kto wypełnił to za ciebie. Nie próbuj być lepszym chrześcijaninem. Nie uda ci się. Po prostu ci się nie uda. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to powiedzieć: Ojcze, dziękuję ci za to, co Jezus zrobił dla mnie, za mnie i dla mnie. Nic więcej. I to jest łaska. To jest łaska. Niezasłużony dar z nieba. Przymierze jest wieczne, nierozerwalne już. Nikt nie może już go złamać. Nikt i nic już go nie złamie. Jedyną rzeczą, którą ty możesz zrobić, to przyjmujesz w wierze to, co się stało na krzyżu i podłączasz się pod to. Przez wiarę w Chrystusa i w Jego dzieło. To jest wszystko, co możesz zrobić. Nic więcej nie możesz. Dar się przyjmuje, a nie żebrze o Niego. Nie próbuj być doskonały, doskonała. Nie uda ci się. Bądź sobą. Bądź sobą. To jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Czy myślisz, że Bóg nie zna twojego życia? On zna cię lepiej niż ty sam, siebie. Coś ci powiem. Kara już została zapłacona. Bez tego wszyscy lądujemy w piekle. Wszyscy. Gdyby nie on. Jezus przyszedł i wypełnił Boże prawo w doskonały sposób. To dlatego, kiedy Jezus ukazał się uczniom, miał blizny przymierza i to mu zostało. Głowa uzdrowiona, plecy uzdrowione, boku też zostało. Blizny przymierza. Kiedy ty poprzez wiarę łączysz się z Panem w komunii, to tak naprawdę uczestniczysz, stajesz się uczestnikiem tego przymierza. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim, stajemy się jedno. Diabeł przyjdzie i powie ci tak: nie możesz spożywać, jesteś B. To nie rozumiesz jeszcze, czym jest łaska i odkupienie. Ja nie mówię, żeby z grzechem podchodzić do tego, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale powiem ci, nikt z nas nie jest doskonały. Ale to jest nasz Ojciec w niebie, który przyjął ciebie i mnie. On w miłości przeznaczył ciebie i mnie dla siebie do synostwa. Albo przyjmujesz to, albo nie. Jeśli się narodziłeś z Boga poprzez nowe narodzenie, nie możesz już tego faktu cofnąć, bo już się stało. Nie możesz cofnąć już tego. Jedyną rzecz, którą możesz zrobić, to przyjąć Jego łaskę. Jeśli coś spsocisz, to powiesz: Panie, przepraszam Ciebie, i to wystarczy. Kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, jak dziecko zrobi kupę, to co rodzice wyrzucają przez okno? Niektórzy może tak. Ja uważam, to nie są właściwi rodzice. To jest patologia jakaś. Na dzisiaj wystarczy do przemyślenia. Będę dużo mówił na temat łaski i mocy krwi Pańskiej. Potrzebujemy tego. Amen. Potrzebujesz, żeby ta prawda weszła w ciebie i stała się częścią ciebie. Żeby to słowo stało się ciałem w tobie. Moja Biblia mówi, że ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian, halleluja. Będą królować. Nie będą ogonami. Będą królować. Dar usprawiedliwienia jest darem. Albo go przyjmujesz, albo nie. Kiedy twoje serce zrozumie, co się stało na krzyżu, powiem ci, wybuchnie w tobie wdzięczność i dziękczynienie dla Boga i dla syna. I to będzie coś naturalnego, prawdziwego. Bóg Ojciec tego oczekuje, że przyjmiesz to, co zrobił dla ciebie poprzez syna. On niczego więcej od ciebie nie chce i nie żąda. Pragnie, żebyś ty przyjął w wierze dzieło Jezusa Chrystusa i uwierzył w to, co się stało na krzyżu dla ciebie i dla mnie. Powiem ci, nic więcej nie możesz dać mu, ani ja, ani ty. Dzieło jest skończone. Doskonałe i skończone. Z łaski dla ciebie i dla mnie. Nie możesz nic do tego dodać. Nic. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to powiedzieć: Ojcze, dziękuję ci. Mam świadomość, że to jest twój dar z miłości. Dlatego też może zbawić na zawsze tych. Może zbawić, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wyratować, wybawić, uspokoić, przeprowadzić bezpiecznie. Na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. To, co możesz zrobić, to powiedzieć: Ojcze, ja przychodzę do ciebie w imieniu Jezusa, mojego arcykapłana, mojego wstawiennika i Zbawiciela. Powołuję się na krew. Ojcze, ja powołuję się na odkupieńczą krew Twego Syna i na Twoją obietnicę. A Ty powiedziałeś do Abrahama: przysięgam na samego siebie. I Bóg wypełnił tę obietnicę. Bóg najpierw dał obietnicę, a potem mu przysiągł: wypełnię to, Abrahamie. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić ty i ja, aby coś otrzymać tak naprawdę z nieba, to tylko powołać się na odkupieńczą krew Jezusa. Ona ma jedyną wartość przed Bogiem Ojcem, dlatego że to jest krew wiecznego przymierza. Żadne twoje uczynki, żadna twoja osobista sprawiedliwość, ona nadaje się do kosza na śmieci wobec świętego i czystego Boga. To Jezus był w doskonały sposób sprawiedliwy. To On w doskonały sposób wypełnił Boże prawo. To On w doskonały sposób był posłuszny Ojcu. My tylko możemy, kochani, skorzystać i czerpać tylko z tego, co uwolnił dla ciebie krzyż. Żadne twoje zasługi. Żadne twoje zasługi i starania. To wszystko jest z łaski. Z łaski. Z łaski. Dlatego, że Bóg Ojciec tak bardzo ukochał ciebie i mnie. Zrobił wszystko, żeby sprawić takie przymierze, które już nie może być złamane. Nigdy nie będzie złamane przez nikogo. Ty możesz tylko korzystać z tego, co Jezus zdobył na ciebie dla krzyżu. I to jest wszystko.